Agnieszka Michajłow, dzień dobry Państwu. To jest program Nie daj się oszukać. A dzisiaj, no właśnie, o czym dzisiaj? Botoks, kwas hialuronowy, osocze, podnoszenie powiek, operacje plastyczne na twarz, biust i pośladki. Jedne kobiety o tym marzą, inne mówią, że w życiu by sobie tego nie zrobiły. Mężczyźni też, wydaje mi się, że już niektórzy tak mają. Ale jeśli się już ktoś decyduje, to teraz jest pytanie. Do kogo pójść? Na kogo uważać? Ile to kosztuje? A ile kosztować nie może, bo to jest jakaś podejrzana promocja. I dzisiaj właśnie w programie Nie daj się oszukać. Rozmowa ze specjalistą dermatologiem w studiu dr Magdalena Dobosz-Kawałko, klinika Dobosz. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry państwu.
Ja oczywiście wraz z panią doktor liczymy na państwa uwagi, pytania. Może podzielicie się z nami swoimi doświadczeniami z tak zwaną medycyną estetyczną. Numer telefonu do nas SMS-owy niezmienny 603-06-0606. Powiem tak, wszystko, co chcielibyście wiedzieć o medycynie estetycznej, o zabiegach, a nie macie kogoś zapytać, albo boicie się zapytać, to dzisiaj pytajcie. Zaczęłabym tak, pani doktor, czy wszystkie zabiegi medycyny estetycznej, te, o których słyszymy, które też wymieniłam, czy one są bezpieczne?
Przedstawiła Pani dosyć szeroki wachlarz zabiegów medycyny estetycznej, bo zahaczyła Pani już o chirurgię plastyczną. Natomiast myślę, że dzisiaj skupimy się głównie na takiej najbardziej popularnej i powszechnej działce szeroko pojętej medycyny estetycznej, czyli głównie toksyna botulinowa, czyli botoks, kwas hialuronowy.
Wypełniacze.
Wypełniacze, tak, mówimy o nich, że to są zabiegi mało inwazyjne. Więc to jest taki termin, który troszeczkę może usypiać naszą czujność, bo są to zabiegi obarczone stosunkowo niskim ryzykiem powikłań, ale pod warunkiem, że zostaną zachowane pewne warunki. Co do specjalisty, do którego udajemy się na zabieg, co do warunków w samym gabinecie, co do jakości sprzętu, na którym specjalista pracuje, czy tych kwasów hialuronowych. Więc jeżeli wszystkie te warunki są spełnione, to wówczas możemy mówić o tym, że ten zabieg jest bezpieczny.
No dobrze, bo zanim jakby porozmawiamy o szczegółowo o tych zabiegach i jakby tym bezpieczeństwie lub niebezpieczeństwie, na co zwrócić uwagę, ja mam taką refleksję, że zabiegami tego typu zajmuje się bardzo dużo osób.
To prawda.
Zajmują się lekarze. Tak. Zajmują się lekarze dermatolodzy, pewnie też lekarze innych specjalności. Tak. Ale zajmują się też, no właśnie, tacy, to głównie kobiety, ale kosmetolodzy. Czyli tak naprawdę rozumiem, że to są ludzie po studiach kosmetologicznych. Tak. A także zajmują się kosmetyczki. Takie kosmetyczki, do których chodzimy od wielu, wielu lat i one też się gdzieś tam przeszkoliły i też botoks i kwas hialuronowy. I teraz jest takie pytanie. Czy to jest tak, że jak do lekarza to bezpiecznie, a do kosmetyczki to nie? Broń Boże? Czy tak powie lekarka?
Powie tak lekarka, tak. No nawet nie mówię osobiście, ale jednak grono osób, które znam, obawiałaby się pójść na zabieg do kosmetyczki i tych powodów jest bardzo wiele. I począwszy od samej znajomości anatomii, po produktach, na jakich pracują.
No ale właśnie, ale czy to nie jest tak, że one mogą się szkolić, nie wiem, kupować w tych samych firmach, właśnie jeździć na szkolenia, uczyć się tego i jakby no też się móc to robić, nie?
W tej chwili jakby nasz system prawny nie radzi sobie za bardzo z uregulowaniem tej kwestii. Podawanie wypełniaczy, ja nie mówię już nawet o toksynie botulinowej. Botoks jest rezerwowany. Botoks to jest nazwa handlowa toksyny botulinowej, więc ja tak w skrócie będę mówiła na toksynę botulinową botoks. Jest lekiem. Jest zarejestrowany jako lek, więc na to są regulacje prawne, że kosmetyczki absolutnie nie mogą tego podawać. Natomiast kwas hialuronowy rzeczywiście jest już produktem medycznym, więc tutaj jest problem z tą rejestracją i wówczas nie jest to jakby to wyłączność do podawania dla lekarzy, ale jakby kosmetyczka rzeczywiście szkolą się na kursach. Są to niestety kursy, tych kursów jest bardzo dużo. Słyszałam nawet o takich kursach dofinansowywanych z miasta. Na tych kursach po pierwsze nie jesteśmy w stanie się dobrze nauczyć anatomii.
Ale właśnie, ale jakie jest ryzyko, że coś się może wydarzyć?
Ostatnio nawet była dosyć głośna sprawa kobiety, która została poszkodowana przez kosmetyczkę, u której, u tej klientki po podaniu kwasu hialuronowego w czoło nastąpiła rozległa martwica skóry czoła. I takie przypadki są opisywane. W przypadku podawania kwasu hialuronowego tak naprawdę największe zagrożenie, którego my się boimy, to jest podanie tego kwasu do naczynia krwionośnego, co skutkuje martwicą, półbiedy martwicą, ale są opisywane przypadki ślepoty. I tutaj przy braku znajomości anatomii, przy braku jakby wiedzy odnośnie tego, jak postępować w razie pojawienia się powikłania, no jakby to ryzyko bardzo, bardzo wzrasta, już abstrahuję od powikłań, takich jak infekcje, takich jak reakcje alergiczne. To jest jednak wprowadzanie implantu pod skórę. To jest, wbrew pozorom, to jest dosyć poważna sprawa, więc jakby może technicznie to nie muszą być skomplikowane zabiegi, ale jakby możliwość powikłań to nie jest duży procent, to nie jest duże ryzyko, ale jeżeli ono rzeczywiście się pojawi, to już kosmetyczka w tym momencie rozkłada ręce, nie wie, co dalej zrobić.
Taki chyba najgłośniejszy przypadek takiego powikłania, ale to chyba było po działaniu jednak lekarskim, to pamiętam Hanna Bakuła kilka lat temu po jakimś zabiegu, ale to już chyba była jakiś rodzaj operacji plastycznej, zakażona chyba gronkowcem, o ile dobrze pamiętam. I ta historia była dosyć mocno opisywana.
Była dosyć to głośna sprawa medialna. Oczywiście również w przypadku procedur lekarskich przeprowadzanych przez naprawdę bardzo dobrych specjalistów, ryzyko powikłań zawsze jest.
Ja słyszałam, że to jest tak, że trochę czasem bywa to na naszą własną prośbę, że kobiety, bo to głównie kobiety, powiedzmy, tak? Przychodzą
i
poprawiają swoją urodę.
Nie ta większość.
Że kobiety często też zatajają różne rzeczy. Co takiego zatajają? Że biorą leki?
Przed podjęciem decyzji o zabiegach medycyny estetycznej. Tak próbuję sobie pomyśleć, co kobieta musiałaby zataić, żeby spowodować... Tak naprawdę przeciwwskazań do zabiegów medycyny estetycznej jest bardzo niewiele. Jest bardzo niewiele. Więc tak naprawdę, żeby kobieta musiała coś zatajać, coś, co mogłoby przekładać się na znacznie wyższe ryzyko powikłań, raczej nie spotykamy się z takimi sytuacjami na co dzień. Jednak wiele pań, na szczęście, przynajmniej pacjentki, które trafiają do nas, wiele z nich ma bardzo zdroworozsądkowe podejście, bardzo szczegółowo omawia z nami wszelkie możliwe przeciwwskazania. Jakby bardzo często w trakcie wizyt to, co my obserwujemy, pacjentki z chorobą Hashimoto bardzo obawiają się zabiegów medycyny estetycznej. Tych pacjentek jest bardzo dużo.
A powinny się obawiać?
Nie do końca. Nie powinny się obawiać. Więc tak naprawdę takich realnych przeciwwskazań, które mogłyby skutkować poważnymi powikłaniami, jest, powiedziałabym, że to jest marginalny problem.
No dobrze, to już tak ustaliłyśmy, że raczej nie do kosmetyczki, a do lekarza. Ale mówmy się, że tak naprawdę chodzi o pieniądze, tak?
Tak.
No bo zabiegi u lekarza zawsze są droższe, a u kosmetyczki zawsze są tańsze. A dlaczego tak jest?
Powodów może być kilka. Przede wszystkim, no może zacznę od warunków lokalowych. Gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, aby móc funkcjonować legalnie, że tak powiem, no muszą spełniać pewne kryteria, one muszą być dobrze wyposażone. I takie wyposażenie kosztuje. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, kształcenie lekarza, czyli studia podyplomowe, kursy. To też są kursy, wyjazdy na konferencje. Jakby lekarz, edukując się, też wkłada to, też to inwestuje. Później, jakby kluczową rzeczą są preparaty, na których lekarze pracują. Preparaty kwasu hialuronowego i te preparaty potrafią się różnić bardzo, bardzo...
Czyli to nie jest tak, że są trzy koncerny, które sprzedają wszystkim to samo?
Nie. Kwasów hialuronowych jest bardzo wiele. Są tak zwane topowe marki u nas na rynku i to są raczej marki, które skupiają się i pilnują tego, żeby dystrybucja odbywała się tylko do lekarzy. I to jest bardzo ważne, bo to są kwasy, które są bardzo dobrze przebadane, one są czyste. My wiemy, że to ryzyko powikłań jakichś alergicznych jest bardzo niewiele. Wiemy, że te kwasy będą się pięknie układać w tkance. Jakby o tą jakość kwasu hialuronowego, ja będę naciskać, że to o to się bardzo często rozbija. Więc lekarze pracują, mają dostęp, pracują na bardzo dobrej jakości kwasach hialuronowych, ale taki kwas też jest dobry. I też jest drogi, też jest dużo droższy. No tak jak z dobrym samochodem. No na tańszym samochodem też pojedziemy,
ale... O cenach pogadamy. Mm-hmm. Ale na przykład jeśli to są gabinety lekarskie, ale trafiamy na jakieś promocje, grupony i tak dalej, czy na to też uważać? Bo myślę sobie, że wyobrażam sobie, że na przykład na rynek wchodzi jakiś nowy lekarz ze swoim nowym gabinetem medycyny estetycznej i chce mnie zachęcić, żebym ja przyszła do niego, a nie do kogoś innego. No i ma jakąś taką promocyjną cenę. Pójść czy nie pójść? Jak to
zależy, jak bardzo lubimy ryzyko, że tak powiem, bo zazwyczaj, tak jak pani słusznie zauważyła, ktoś wchodzi na rynek, jest albo początkującym praktykiem, albo wchodzi z nowym zabiegiem, więc zazwyczaj te promocje grupowe służą temu, żeby zdobywać doświadczenie. Rzeczywiście pacjent troszeczkę mniej płaci, klient w przypadku kosmetyczek, bo też dużo jest takich ofert, kosmetyczek, nie płaci, ale tak naprawdę na tych pacjentach bardzo często albo nowy preparat jest wprowadzany, albo ktoś dopiero jakby tak no, uczy się zabiegu. Więc Grouponów bardzo bym się wystrzegała. Bardzo bym się wystrzegała. Bo no prawdopodobnie ta krzywa uczenia jest nadal krzywą.
A, czyli nie, mówi pani, nie bądźmy królikami doświadczonymi w tym zakresie. Znaczy nowe rzęsy, nowe paznokcie, to jeszcze możemy sobie
jeszcze,
tutaj pozwolić.
To możemy poeksperymentować. Natomiast nowe tak naprawdę implanty podskórne, To ja proponuję troszeczkę jednak się zastanowić, czy ta cena rzeczywiście robi
taką różnicę. Ja przypomnę, że w studiu jest dr Magdalena Dobosz-Kawałko z Kliniki Dobosz. Rozmawiamy o zabiegach medycyny estetycznej. Jak je wybierać, jeśli już się na nie zdecydujemy? Jakie one powinny być? Gdzie być? I tak dalej. Liczymy także na Państwa pytania 603-06-06-06. No właśnie, to porozmawiamy o konkretach. Botoks. No już wszyscy znają to pojęcie, już po filmie to właściwie dzieci nawet znają to pojęcie.
Wszyscy wiedzą, co to jest botoks, tak.
Ale jednak, co to jest, dlaczego mówi się o tym, że to jest właściwie najbezpieczniejszy, jeden z bezpieczniejszych zabiegów, a co ewentualnie może być w nim niebezpiecznego?
Dobrze. Tak, o botoksie, bardzo chętnie parę słów opowiem. Pani mówiła, że mówi się o tym, że to jest zabieg najbezpieczniejszy, ale tak naprawdę w jakiejś takiej świadomości, ogólnej świadomości, wszyscy tego botoksu bardzo się boją. Ten botoks, mówię na botoks, że to jest troszkę taki chłopiec do bicia, że wszystkie nieudane efekty medycyny estetycznej, zniekształcone twarze, nieruchome, nadmuchane twarze,
że to botoks.
Wszyscy myślą, że to jest ten botoks. Widzimy wielkie usta, ojej, podała sobie botoks w usta. Tak naprawdę to jest bzdura. Działanie botoksu polega na tym, że toksyna botulinowa, którą podajemy podskórnie, ona jakby uniemożliwia nam ruchomość mięśnia, który odpowiada za daną zmarszczkę. I tak naprawdę, co my zawsze robimy botoksem? Czoło, okolice oka. Wskazania do botoksu są bardzo wąskie. My nie wypełnimy botoksem policzków, nie wypełnimy botoksem ust.
Czy porażamy tutaj te
Porażamy mięśnie, które są odpowiedzialne za zmarszczki. I też ten efekt można dozować. Możemy delikatnie zrobić ten zabieg, także zachowujemy swoją mimikę, ale czoło jest gładkie, wygląda bardzo naturalnie. Botoks został wprowadzony bardzo dawno, jeszcze przed kwasem hialuronowym, więc badań dotyczących skuteczności, bezpieczeństwa botoksu jest bardzo dużo. My wiemy, że to jest zabieg bezpieczny. Ten botoks nigdzie się nie odkłada. Chciałam zauważyć, że oczywiście jest bardzo dużo pacjentów, którzy tej toksyny botulinowej się boją ze względu na samo sformułowanie toksyna.
No bo to jest zjadu kiełbasianego.
Tak, to jest zjadu kiełbasianego, tak. Natomiast te dawki są bardzo, bardzo małe. A też chciałam zaznaczyć, że na przykład w chorobach neurologicznych u dzieci z porażeniem mózgowym, u starszych osób z przykurczami różnymi neurologicznymi też stosujemy toksynę botulinową w dużo większych dawkach, i nic się z tymi pacjentami nie dzieje. Już pomijając te liczne publikacje, gdzie my wiemy, że to jest bezpieczne, że to jest wszystko odwracalne. Ryzyko powikłań przy botoksie jest bardzo niewielkie.
Coś się może dziać?
Tak naprawdę poza porażeniem niewłaściwego mięśnia, który może spowodować czy opadnięcie brwi, czy jakąś asymetrię uśmiechu, to jest działanie przejściowe.
Asymetria uśmiechu nie brzmi dobrze.
Nie brzmi dobrze, zdarza się. Ale to wszystko jest, jakby, jeżeli pomyślimy o martwicy, którą możemy spowodować kwasem hialuronową, to ta przejściowa asymetria uśmiechu jest naprawdę detalem.
Słyszałam taką historię, znaczy taką teorię, że im szybciej się zacznie stosować ten botoks, tym lepiej.
Bardzo dobrą pani...
20 lat
chciałam o tym... chciałam do tego nawiązać, bo bardzo często słyszę od pacjentek, nie, botoks nie, na to jestem jeszcze za młoda. Ale tak, prawda jest taka, że im szybciej zaczniemy podawać toksynę botulinową, zazwyczaj w granicy 30 roku życia zaczynamy. Między 30 a 40 rokiem życia, w zależności od tego, jaką mamy mimikę, tym mniejsze dawki musimy używać, żeby uzyskać fajny efekt. I też chciałam zaznaczyć, że ten botoks ma działanie profilaktyczne. Więc jak my stosunkowo szybko zaczniemy, to po 10 latach będziemy wyglądać no, tak samo dobrze.
A nie, że nie, to że nam gorzej. Się zniekształci coś nie, wokół oczu albo to czoło, że właściwie już nie będziemy do siebie podobne po jakimś czasie?
Tak, nie. Tak przy botoksie się absolutnie nie dzieje. Rzeczywiście pacjentki mają taką obawę. Dobrze, zacznę teraz w wieku 30 lat, to co będzie za 20 lat?
Jak ja będę wyglądała, 50 lat. Dokładnie.
Nie, będzie pani bardzo dobrze wyglądać. Tak samo, albo nawet lepiej, bo tak naprawdę nie będziemy dopuszczać do tego, żeby te zmarszczki się utrwalały. Pewnie jeszcze o tym mechanizmie uzależnienia sobie jeszcze będzie okazja, żeby powiedzieć dwa słowa. Natomiast inna sprawa jest, że my się do dobrego przyzwyczajamy, jeżeli po tej toksynie botulinowej czujemy się dobrze, a pacjentki zazwyczaj bardzo dobrze się czują. W tej chwili toczą się badania, które no już jakby wstępne wyniki są takie, że rzeczywiście toksyna botulinowa podawana w czoło działa przeciwdepresyjnie. I okazuje się, że to może być nowe wskazanie do zastosowania botoksu, ale też jest coś takiego.
Narodowy Fundusz Zdrowia będzie za to
płacił. Będzie refundował w końcu, tak, na pewno to się wydarzy. Działa przeciwmigrenowo, więc to jest takie dodatkowe wskazanie.
Czyli jednym słowem, nie bójmy się botoksu.
Botoksu absolutnie nie należy się bać. Natomiast no, jakby tutaj absolutnie to musi być zabieg zrobiony tylko i wyłącznie u lekarza.
No dobrze, ale to idźmy dalej, bo okazuje się, że ten botoks to nie na wszystko, jak nam się niektórym wydaje, że na przykład poprawimy sobie twarz, jak sobie po prostu powstrzykujemy go w całą twarz.
Tak.
Czyli takim głównym dzisiaj sprawcą, ale też cudotwórcą jest kwas hialuronowy.
Kwas hialuronowy.
Tak? Czyli te wszystkie twarze tych gwiazd, które one wyglądają czasem pięknie, a czasem właśnie, porozmawiajmy o tym, że też nie pięknie i dlaczego nie pięknie, to wszystko ze sprawą tego kwasu hialuronowego.
Kwasu hialuronowego, tak. I ja tutaj muszę jednak troszkę zwalić, albo może ogólnie powiem wypełniaczy. Wypełniaczy jest kilka rodzajów. Kwas hialuronowy jest zdecydowanie najbardziej popularnym wypełniaczem.
A co jest jeszcze?
Hydroksapatyt wapnia, kwas polimlekowy. Kwas hialuronowy można powiedzieć, że jest najbezpieczniejszym, najbardziej przewidywalnym w działaniu wypełniaczem. On się też sam resorbuje z tkanek, nie jest trwałym wypełniaczem.
Czyli trzeba, jeśli się chce dobrze wyglądać, to trzeba
powtarzać.
Zabieg.
Tak, tak, tak. Z taką malejącą częstotliwością powiedziałabym, ale jednak po jakimś czasie wymaga on uzupełnienia. Więc tutaj możemy tak, mówiąc wypełniacze, możemy mówić o kwasie hialuronowym, tak, bo to on najczęściej jest sprawcą tych wszystkich udanych, ale również tych nieudanych zabieg. Interwencji.
No, co to jest, jak tak widzimy, że te gwiazdy jakieś takie dziwne, znaczy takie, nie wiem, no dobrze, to ja powiem, na przykład kaja wydaje mi się, czasem wygląda dziwnie.
Tak, też z tą medycyną estetyczną jest tak, że jakby medycyna estetyczna ma głównie swoje antyreklamy, bo jak ktoś jest dobrze, w cudzysłowie powiem, zrobiony, to tego nikt nie widzi. Nie dość, że nikt tego nie widzi, a na pewno o tym nie będzie mówił, przynajmniej w szerokim gronie, w wąskim, jak najbardziej o takich rzeczach, jakby jest to coraz mniejsze tabu. Też mnie zastanawia to, skąd powiedzmy tak gwiazdy, celebrytki, aktorki, piosenkarki, mając teoretycznie i budżet i dobrych doradców, jednak po jakimś czasie wyglądają źle.
A to, że wyglądają źle, to znaczy, że to za często, za dużo, za coś, co one robią?
Na pewno za często i za dużo, tak. Jest taki mechanizm, że kiedy po pierwszych zabiegach medycyny estetycznej osiągamy ładny efekt, jesteśmy zadowoleni z efektu, ten apetyt rośnie w miarę jedzenia i wydaje nam się, że podawaniem wypełniaczy jesteśmy w stanie wyprostować każdą zmarszczkę, podnieść owal twarzy. Owszem,
tak?
Możemy.
A.
Możemy, ale wówczas mamy napompowaną buzię, jak balonik. Tak, taki troszeczkę zwiędnięty balonik jest bez kwasu, nadmuchamy balonik, jest gładziutka buzia, nic nie wisi, nic się nie marszczy, ale mamy bardzo dużą i naprawdę zniekształconą buzię. Również ta mimika może być również ograniczona. Mimika może być ograniczona od kwasu hialuronowego też. Też może takim troszeczkę błędnym myśleniem, nie tylko pacjentów, lekarzy czasami też, że medycyna estetyczna zastąpi nam chirurgię plastyczną. Tak nigdy niestety nie będzie, że nadal jednak lifting chirurgiczny będzie najbardziej skuteczną metodą podnoszenia na przykład owalu twarzy. Kiedy mamy dużo skóry, kiedy mamy wiotkość i zależy nam na ładnym efekcie, nie zawsze my jesteśmy w stanie to zrobić wypełniaczami, kwasem hialuronowym. Więc czasami musimy sobie zadać pytanie, czy zatrzymujemy się z kwasem hialuronowym, mówimy stop, godzę się troszeczkę ze swoim wiekiem, ale chcę wyglądać w miarę naturalnie, czy idę w groteskę.
Jeśli państwo, panie mają jakieś pytania, proszę do nas pisać 603-06-06-06, a my do rozmowy wrócimy. Agnieszka Michajło, w studiu ze mną także dr Magdalena Dobosz-Kawałko z kliniki Dobosz, a tu mam w ręku zaproszenia a propos kosmetyki i różnych zabiegów, a chyba akurat trochę innych, o których rozmawiamy. Mam zaproszenie na targi kosmetyczne i fryzjerskie Uroda. One będą w dniach 6 i 7 października w Gdańsku. Jeśli ktoś z państwa ma ochotę pójść, to proszę do mnie napisać 603-06-06-06. Pani doktor, rozmawiamy o medycynie estetycznej, rozmawiałyśmy o kwasie hialuronowym. Jak się tak patrzy na niektóre muszę powiedzieć kobiety, no bo to jednak na kobiety, to nawet się takie dowcipy zaczęły pojawiać, takie określenia, że nie wiem, kaczy dziób, jamochłon, no niezbyt eleganckie. Pochlebne. To są takie bardzo wydatnione, duże usta i to ewidentnie jest po zabiegu wypełniaczem. Dlaczego tak to wygląda i czy to tak zawsze wygląda i to tak musi wyglądać, że jak mam małe usta, to mam małe usta, a jak sobie coś tam pójdę i zrobię, to będę miała takie usta?
Tak, 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 taki system zero-jedynkowy. Otóż z zabiegami modelowania ust jest tak, że rzeczywiście jest to obszar, na który trzeba podchodzić z dużą uwagą, rozwagą, mierzyć siły na zamiary. Jakby te złe efekty zabiegów, czyli te, jak pani wspomniała, jamochłony, ja się najczęściej spotykam ze sformułowaniem kaczy dziób albo glonojady.
O, jeszcze
glonojady. Tak, jest spowodowany na pewno za dużą ilością kwasu, złą techniką podania kwasu. Więc my możemy bardzo ładnie podkreślić usta, dodać im trochę objętości, zmienić lekko ich kształt, nawilżyć, naprawdę zrobić taką bardzo delikatną, subtelną i bardzo ładną poprawkę. Ale trzeba wiedzieć jak, trzeba mieć do tego odpowiednie narzędzia.
Że wszystkie te kobiety, które tak wyglądają, jak ustaliłyśmy, tak, to poszły do kogoś, kto to zrobił źle? Bo ja tak sobie czasem myślę, kto ci to zrobił?
Kto to zrobił?
Kto to zrobił?
No więc właśnie, w przypadku też, nie, my możemy oczywiście z takimi ustami wyjść z gabinetu, z najlepszego gabinetu lekarskiego.
Właśnie, bo jak się domagamy, to nam zrobią, nie?
Tak.
Czy nie?
Tak, w większości przypadków tak. Mhm. I też jest tak, jeżeli pacjentka z małymi ustami, z bardzo wąskimi ustami, chce mieć usta Angeliny Jolie, chce mieć duże, ładne usta, no to też jakby naszym obowiązkiem jest poinformować, że to nie zawsze jest możliwe. Nie z każdych ust da się zrobić każde usta. Jeżeli my wąskie usta podamy dużo kwasu hialuronowego, to na 100% mamy nieładny efekt wydatnych, nieestetycznych ust, które na pewno wszyscy zauważą, ale w negatywnym tego słowa znaczeniu. Więc trzeba mieć na uwadze, że po prostu my nie zawsze jesteśmy w stanie przy każdych ustach zrobić naprawdę taką ładną, satysfakcjonującą korektę. To jest jedna sprawa.
Proszę.
To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest tak, że często jest tak, że za pierwszym razem robimy usta i one są ładne, ale pacjentka wraca po pół roku, po kolejną ampułkę, po kolejną. Traci obiektywizm wobec tego, jakie usta wyglądały wyjściowo i nie widzi, jak te usta, w jakim szybkim tempie one jej rosną, że są coraz większe. Ona tego nie widzi. Widzi to otoczenie.
To porozmawiajmy o tym, co jaki czas, tak? No bo mówi
co
się,
czas robić
że, co jaki czas robić zabiegi. Tutaj jedna ze słuchaczek pisze, że miała robiony botoks i efekt utrzymywał się tylko przez 2,5 miesiąca. Czy to jest normalne?
To jest normalne. To jest normalne. Jeżeli jesteśmy
nie, 8,
przy botoksie,
9?
Nie, jeżeli jest to bardziej kwas hialuronowy. Jeżeli jesteśmy przy botoksie, rzeczywiście toksyna botulinowa utrzymuje się dużo krócej niż kwas hialuronowy i to jest zabieg, który rzeczywiście trzeba robić średnio, znaczy trzeba, jeżeli ktoś ma ochotę. Zazwyczaj robimy raz na pół roku. I ten czas utrzymywania się jest zależny od dawki, jaką dajemy. Więc jeżeli dajemy taką subtelną, delikatną dawkę, prawdopodobnie koło 3 miesiąca ten efekt zacznie nam odpuszczać. U osób, które mają bardzo mocne mięśnie, są bardzo takie ekspresyjne, są bardzo mimiczne, też będzie szybciej puszczać, więc o tym też trzeba uczciwie mówić.
A czy gospodarka hormonalna ma na to też wpływ? Czy na przykład przemiana materii, gospodarka hormonalna?
Ma. Tak. Ekspozycja na słońce w przypadku toksyny botulinowej ma znaczenie. Nasza gospodarka, nasz metabolizm.
Czyli opalać się, czy nie?
Ogólnie, jako dermatolog, nie powiem, że nie opalać się. Tak, ale ekspozycja na wysoką temperaturę może rzeczywiście przyspieszać degradację toksyny botulinowej, natomiast niekoniecznie kwasu hialuronowego.
A kwas jak często?
A jak często robimy kwas?
No i jak często on się może utrzymywać, żebyśmy miały takie przekonanie, że jest okej, okay, tak? A nie
mówi
za
się, że kwas, mówi się, że kwas się utrzymuje rok, ale w ustach zazwyczaj jest to krócej. Bardzo dużo zależy od tego, jaki kwas użyjemy, ale bardzo zależy też od samej pacjentki, to w jakim tempie ona sama rozkłada kwas. Więc tak naprawdę ten rozstrzał czasu utrzymywania się kwasu jest od 2 miesięcy w ustach, to lat, czasami 5 lat potrafi się utrzymywać kwas i nic się z nim nie dzieje.
Ostatnio kosmetyczki, to pani na fotelu obok opowiadała taką historię. Zrobiłam sobie tam coś, to chyba był kwas i w ogóle nie było żadnego efektu. W ogóle żadnego efektu, tak to określiła. No nie wiem, czy obiektywnie nie było żadnego efektu, czy ona miała wrażenie, że żadnego efektu nie ma.
Nie było.
Czy to jest możliwe? Czy to jest możliwe, że po wstrzyknięciu, nie wiem, ampułki, kwasu hialuronowego w różne miejsca na twarzy, żeby nie było widać żadnego efektu? Co on się, przepraszam za wrażenie, wydala?
Tak, jest to. My się z tym spotykamy na co dzień. Jest to możliwe. 1 mililitr tak naprawdę, jak sobie spojrzymy na taką strzykaweczkę, to jest bardzo niewielka objętość. Jeżeli rzeczywiście podamy ten 1 mililitr w usta, no prawdopodobnie ten efekt będzie widoczny u niektórych bardziej, ale jeżeli ktoś ma taką strukturę ust, która chłonie kwas hialuronowy, to czasami nawet po jednym litrze w ustach ten efekt jest bardzo, bardzo subtelny, a niektóre panie mogą go w ogóle nie widzieć. Zejdzie obrzęk i już właściwie prawie nic nie widzą. Natomiast jeżeli my taką ampułkę podamy na przykład w policzki, to naprawdę może być nic nie widać. Pacjentki czasami oczekują wyraźnego efektu, a ten efekt jest bardzo subtelny.
Żeby takie były...
takie, żeby bułeczki ładne bułeczki były, albo były, bardzo mocno podkreślone kości policzkowe, a tak naprawdę jedna ampułka. Pacjentki rzeczywiście mogą mieć duże oczekiwanie związane z taką jedną ampułką, bo ona też sporo potrafi kosztować. No ale to też trzeba, mówić, jakie są możliwości takiego jednego mililitra. Że jeden mililitr podany w policzek może dać naprawdę bardzo subtelny, prawie niewidoczny efekt. Mhm. Więc jest to możliwe.
Czy to wszystko boli? Czy to powinno boleć? Czy tu się powinno prosić o znieczulenie? Czy znieczulenie jest właściwe i bezpieczne?
Są to zabiegi stosunkowo mało bolesne mimo wszystko. Tutaj rzeczywiście sprawdza się powiedzenie, że strach ma wielkie oczy. Pacjentki bardzo boją się bólu przy tych zabiegach. Nie boją się efektu, nie boją się możliwości powikłań. Wszystkie, każda jedna boi się bólu. I zazwyczaj są pozytywnie zaskoczone. W trakcie i po zabiegu. Osobiście w trakcie takich zabiegów przed kuciem stosuję kremy znieczulające. Pacjentka pół godziny leży z kremem znieczulającym. Rzeczywiście to bardzo redukuje odczucie bólowe. Plus w tych kwasach hialuronowych troszeczkę lepszej jakości jest domieszka środka znieczulającego. I to znowu jakby kolejna korzyść takich dobrych preparatów jest to, że one mniej bolą w trakcie podawania, bo mają od razu w sobie środek znieczulający. Ale właściwie powiedziałabym, że problem bólu jest zjawiskiem marginalnym. Usta rzeczywiście są bolesne, ale możemy je tak znieczulić, że prawie są niewyczuwalne.
To porozmawiajmy o powikłaniach. Jakie one mogą być? Te powikłania, których my się nie boimy teoretycznie.
Których się nie boimy.
No, bo powiedziała pani, że boimy się bólu, a nie boimy się powikłań. Porozmawiamy, w sensie, co może być, na co musimy być gotowe.
Tak, po zabiegach.
Tak.
Znaczy tak, zacznę od takiego najbardziej powszechnego powikłania, czyli siniaka. Siniaki się zdarzają i jak pojawi nam się siniak, są oczywiście okolice, które nas bardziej predysponują do powstawania siniaka, które mi są predysponowane.
To znaczy, że lekarz nie wziął złej igły, tylko...
Nie, po prostu pech. Troszkę właściwą techniką jesteśmy w stanie zminimalizować ryzyko pojawienia się siniaka. Pracując na kaniuli możemy też zminimalizować to ryzyko.
To jakieś specjalne urządzenie?
Kaniula to jest taka tępa igła. To jest tempo zakończone. Ona jest bardziej bezpieczna, zmniejsza ryzyko pojawienia się siniaka. I też trzeba mieć na uwadze, że taki, jak zrobi nam się siniak, to nie jest tak, że on za dwa dni zejdzie. Tylko prawdopodobnie będzie się wchłaniał nawet do 2 tygodni. I na to pacjentki muszą być przygotowane, żeby na przykład nie robić sobie zabiegu medycyny estetycznej na 5 dni przed ważną imprezą. Bo prawdopodobnie wejdą po prostu z limem w pełnym rozkwicie w sam środek imprezy. Więc to trzeba mieć na uwadze. Siniaki, obrzęk, który po kwasie hialuronowym się pojawia, szczególnie przy zabiegach powiększania.
I to wszystko jest naturalne.
I to wszystko to jest norma. To jest norma. Oczywiście są pacjentki, które są bardziej skłonne do siniaków. Albo które łyknęły sobie aspirynkę, zapomniały o tym powiedzieć lekarzowi. I u takich pacjentów to ryzyko siniaków jest. Ale to jest naprawdę problem marginalny. My możemy to, na dobrą sprawę, możemy, używając dobrego korektora, ten problem zażegnać.
A są poważniejsze powikłania? Mogą być?
Są. Tak. Na przykład? Bo przyjdziemy... chciałam powiedzieć o obrzęku, który nie jest poważnym powikłaniem, ale pacjentki bardzo źle go znoszą, bo są przekonane, że to jest ostateczny efekt tego zabiegu estetycznego, a tak naprawdę to jest przejściowy obrzęk, który się utrzymuje około 2-3 dni.
Takim zabiegu należy co, sobie zaplanować już tak z góry jakiś urlop w domu?
Nie, w przypadku ust ja sugeruję, żeby następnego dnia nie planować ważnych spotkań. Nie eksponować się na osoby, które mogą nas wytknąć nam wykonanie zabiegu.
Pani doktor, idźmy dalej, bo czas nas goni.
Tak.
Botoks, kwas hialuronowy, bardzo popularne mnóstwo zabiegów z wykorzystaniem różnych urządzeń.
Tak.
Tak. Od laserów, jakieś dźwięki, ultradźwięki, tak. Igły i tak dalej. Co jest bezpieczne, a co nie? Na co zwracać uwagę w tym przypadku? No bo przecież nie znamy się tam na numerze seryjnym lasera.
Tak. No niestety za jakością, tutaj to się sprawdza w 100%, ale za jakością lasera idzie cena.
Czy jak również jest za tanio, cena to nie jest za dobrze.
Jak jest za tanio, to w najgorszym wypadku ten laser po prostu bardzo słabo działa. I tak najczęściej jest, na szczęście, bo on nie jest w stanie nam spowodować zbyt wielu powikłań.
Nie ma tak, że jakiś zabieg laserem może spowodować, że coś będzie gorzej niż miał być?
A może być i bardzo często się zdarza, tak. Ale najczęściej te takie lasery dystrybuowane do gabinetów kosmetycznych, one mają po prostu niskie, na szczęście mają niskie moce, więc trudno o powikłania, ale też trudno o skuteczne efekty, co bardzo często pacjentki doświadczają w przypadku różnych laserów, czy do depilacji, czy do zamykania naczynek, czy wygładzających skórę, że te efekty nie są tak tak satysfakcjonujące, jakby one się spodziewały. Też inna sprawa, że do gabinetów estetycznych te maszyny są dystrybuowane. Często są maszyny sprowadzane z Chin, często gorszej jakości, wielokrotnie tańsze niż te maszyny, które stoją w gabinetach lekarskich. Z jednej strony. Może krzywdy nie zrobią, aczkolwiek zdarzają się krzywdy, więc ja bym bardziej zwracała uwagę, żeby nie mieć dużych oczekiwań wobec zabiegów z wykorzystaniem laserów u kosmetyczki. Bo to są często maszyny o bardzo ograniczonych możliwościach.
Ale rozumiem, że jak już pójdziemy do lekarza, to te oczekiwania mogą być
oczywiście
ogromne.
Bardzo często są ogromne i wygórowane, więc tutaj bardzo ważna jest rozmowa z pacjentem. I takie przedstawienie możliwości, jaka dana technologia niesie ze sobą możliwości.
Czyli nie jest tak, że powinniśmy badać, wcześniej studiować, nie wiem, tam metryczki urządzeń, porównywać.
To jest bardzo trudne. Laseroterapia i lasery to jest taka działka dermatologii, medycyny estetycznej, dosyć trudna, nawet dla lekarzy. Więc rzeczywiście trzeba tak dużo czasu i dużo doświadczenia, żeby tak, żeby nabrać doświadczenia w tych maszynach, w tych technologiach i móc jakby w pełni wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu.
Pani Renata, konkretne pytanie. Dzień dobry, czy mezoterapia igłowa jest skazana przy cerze naczynkowej i czy ten zabieg jest bezpieczny? Mezoterapia przy cerze...
Przy cerze naczynkowej. Może dużo zależy od samego składu tego preparatu do mezoterapii. Może być tak, że może zaostrzyć cerę naczynkową. Jeżeli jest to mezoterapia dedykowana cerze wrażliwej, cerze naczynkowej, to myślę, że dużej szkody ona nie zrobi. Mezoterapia jest dobrym zabiegiem i dużo dobrego przynosi skórze. Z cerą naczynkową jest tak, że najmniejszy uraz, najmniejsze podrażnienie skóry może zaostrzać te problemy z naczynkami. Mezoterapia tego problemu nie rozwiąże, ale myślę, że też nie bardzo pogorszy.
Ja przypomnę, że w studiu jest pani doktor Magdalena Dobosz-Kawałko z Kliniki Dobosz, specjalista dermatolog. Ja panie tutaj piszą w sprawie zaproszeń. Oczywiście te zaproszenia będą. Ktoś się do pań, chyba panie tylko, odezwie w tej sprawie. Chciałam tak ogólnie zapytać, co pani sądzi o makijażu permanentnym? Bardzo popularny.
Tak.
Już od wielu, wielu lat.
Tak, makijaż permanentny.
Mnóstwo moich koleżanek ma zrobione. Ja mam tylko taką ocenę, że jedne mają zrobione to ładniej, a inne trochę nieładniej. Ale jak to jest z takiego punktu widzenia no też bezpieczeństwa?
Dobrze.
Tego na co zwracać uwagę?
Ogólnie jestem, jeżeli makijaż permanentny jest zrobiony u osoby z doświadczeniem w dobrym miejscu przy zastosowaniu dobrych preparatów, sterylnych narzędzi, to jestem jak najbardziej za, bo natomiast tak jak obserwuję pacjentki z nieudanymi makijażami permanentnymi, to czasami łapię taką refleksję, że lingerystkę, czyli jakby panią zajmującą się wykonywaniem makijażu permanentnego, trzeba dobierać bardzo ostrożnie.
Lingerystka?
Tak się na nie mówi.
Nawet nie wiedziałam.
Tak. Trzeba bardzo ostrożnie dobierać. Czasami mam wrażenie, że bardziej ostrożnie niż lekarza medycyny estetycznej.
No ale jak? Popatrzeć na koleżanki, jak wyglądają, jak dobrać? Jak to stwierdzić?
Tak, na pewno powinna być to osoba... No rzeczywiście ta poczta pantoflowa działa. Jeżeli widzimy u innych osób, że mają dobrze zrobione zabiegi, dobrze zrobiony makijaż permanentny, to jest to rzeczywiście dla nas zachęcające. Powikłania zdarzają się zawsze u każdego, u najlepszego specjalisty. Czasami pewne rzeczy nie wychodzą. Więc ważne jest, żeby to była osoba, która ma doświadczenie, która ma czysty gabinet, która pracuje na dobrych barwnikach. Makijaż permanentny nie może być za tani.
Tani znowu nie jest.
Nie jest, ale raczej też tutaj za ceną powinna iść jakość. Nie zawsze, ale powinna iść. Dobrze jest popatrzeć na pracę lingerystki. Zawsze lepiej zrobić ciut za mało niż ciut za dużo. Nie kierować się, bo rzeczywiście niektóre panie jakby przekazują sobie dobre opinie na temat osoby wykonującej makijaż permanentny, bo taki makijaż permanentny długo się utrzymuje. 10 lat i on się nadal utrzymuje, bo to jest tatuaż, on został za głęboko wprowadzony.
10 lat?
Są takie, bo to są regularne tatuaże. Tak naprawdę dobrze wykonany makijaż permanentny, taki wprowadzony do właściwej głębokości skóry właściwej, po półtora roku zaczyna nam blednąć tak naprawdę? No, trzeba być na tym gotowym, bo trzeba go powtórzyć, ale jest to jakby taki gwarant bezpieczeństwa, że będzie ładnie.
A po samym zabiegu, co nas może niepokoić? Nie wiem, obrzęk to chyba normalne.
Obrzęk, strupki, zdarzają się infekcje, zdarzają się alergie na barwnik. I to już tak nie do końca zależy od nawet samej techniki podania, bo to też zdarza się w najlepszych miejscach. no tutaj zwracam uwagę, żeby to był czysty gabinet, żeby minimalizować ryzyko zakażenia się takimi chorobami jak wirusem zapalenia wątroby, wirusem HIV, chociaż tutaj to prawdopodobieństwo zakażenia jest bardzo niskie. To muszą być czyste, sterylne sprzęty. To jest bardzo, bardzo, to jest bardzo, bardzo ważne. Najważniejsze w tym wszystkim tak naprawdę.
Ja wracam do pytania o ból, bo jest pytanie od jednej ze słuchaczek o to, że jednak co zrobić, żeby nie bolało, czyli żeby zredukować trochę ten ból, którego się, jak pani mówiła, pacjentki boją. Tak. To znaczy na przykład brać wcześniej leki takie przeciwbólowe, tak się trochę napakować tymi lekami, żeby lepiej to znieść? Czy
są
raczej
pani, które
to
robią. Nie wiem, czy to w jakiś istotny sposób zmniejsza uczucie bólu, tylko no, podkreślam, że to nie może być aspiryna. Może to być ibuprofen, paracetamol, czyli takie leki, które nie wpływają na krzepliwość krwi. To jest bardzo ważne. Niektórym paniom to pomaga. Rzeczywiście u osób, które mają skrajnie niski próg bólu, stosujemy znieczulenie dentystyczne. W przypadku, no o ustach najczęściej mówimy, bo ten obszar boli najbardziej. I na części twarzy naprawdę ten ból jest znikomy, jak szczepionka.
Kolejne pytania. Co z osoczem bogato płytkowym? Takie ogólne pytanie.
Tak, co z osoczem bogato płytkowym? Tak, czyli osocze bogato płytkowe jest teraz bardzo popularnym laserem, zabiegiem.
Vampirzy
lifting.
Lifting.
I to sformułowanie jest troszeczkę wprowadza pacjentki w błąd, bo jest słowo lifting.
Brzmi.
Lifting. Vampirzy jeszcze pół biedy, bo rzeczywiście jest się zlanym osoczem, nie krwią, tylko osoczem. Ale lifting jakby sugeruje nam, że po tym zabiegu uzyskujemy efekt liftingu, co nie jest prawdą. Jest to zabieg kondycjonujący skórę. On sprawia, że skóra nam się robi bardziej jędrna, robi się lepiej odżywiona, lepiej nawilżona, zmiany zapalne szybciej się goją, ale to nie jest zabieg, który spowoduje, że nam się skóra podciągnie jak po liftingu chirurgicznym, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Nie wyprostuje nam zmarszczek osocze bogatopłytkowe. Nie.
Ale widziałam kilka zdjęć w internecie, to też tak niezbyt fajnie wygląda sam zabieg, bo to jest, kobieta jest cała okuta i takie...
broczy krwią.
No, broczy trochę.
Tak, tych okuć jest bardzo dużo, ale technika podania jest tak naprawdę bardzo zbliżona do mezoterapii, tyle że robimy to własną krwią, osoczem, nie krwią.
Nie wystarczy nam czasu, żeby porozmawiać o zabiegach takich już chirurgicznych, plastycznych, ale chciałam zapytać o jeden zabieg. Dosyć często słyszę od kobiet, od koleżanek, że chciałyby go zrobić, bo mają opadające powieki. Tak, za dużo skóry na powiece, to się, niektórzy to mają tak naturalnie, ale to też z biegiem lat się pojawia. I teraz tak, można to zrobić chirurgicznie zabiegiem.
Tak.
Jak się dowiadywałam, to prywatnie to około 3000 to jest taki zabieg, ale też pojawiają się teraz już jakieś takie nowe zabiegi, chyba nie takie inwazyjne.
Tak.
Czy to jest w ogóle dobry pomysł, żeby to robić, czy to jest bezpieczne?
Pyta się pani, czy dobrym pomysłem jest poddawanie się tym mniej inwazyjnym zabiegom, czy robienie
blefaroplastyki? Mniej inwazyjnym i także operacyjnym.
Tak, ja tutaj stanę po stronie blefaroplastyki.
Czyli ten mniej?
Czyli tak użyłam sformułowania, czyli chirurgicznej korekty powiek. Jeżeli ktoś ma rzeczywiście problem z opadającymi powiekami, to bardzo trudno nam jest to skorygować metodami nieinwazyjnymi, czyli laserami. Teraz jest taka nowa metoda, która się plazma nazywa. Jej skuteczność jest bardzo ograniczona. Rekonwalescencja jest długa, a tak naprawdę dobrze wykonany zabieg blefaroplastyki, czyli chirurgicznej korekty powiek, jest obarczony niewysokim mimo wszystko odsetkiem powikłań. Efekt jest ładny, gojenie jest dosyć szybkie. Więc tutaj jakby przestrzegam przed próbą podnoszenia powiek mniej inwazyjnymi metodami, bo one często są umiarkowanie skuteczne, wiążą się z długą rekonwalescencją. Krótko mówiąc, gra jest niewarta świeczki w mojej ocenie. Więc tutaj jednak ta chirurgia plastyczna jakby przesuwa się na pierwszy plan, jeżeli chodzi o powieki.
To jeszcze chwilę, bo już czas nas oczywiście goni. Co pani powie o tym uzależnieniu od zabiegów? Czy to jest tak, że... Bo ono na pewno jest wśród kobiet.
Tak.
Czy to jest tak, że rynek trochę to wykorzystuje i trochę nas tak mami i zachęca? Mówię rynek ogólnie, tak?
Jakby rzeczywiście rynek nam zachęca nowych pacjentów do tego, żeby przychodzili na zabiegi. Natomiast moment tego uzależnienia, ja bym tutaj polemizowała, na ile to jest uzależnienie.
A co to jest?
Pojawia się w jest to pewnego rodzaju uzależnienie. Ja to tak mówię, że do dobrego człowiek się przyzwyczaja, jak zrobi sobie raz ten zabieg, uzyskuje widoczną poprawę, to chce coraz więcej i coraz więcej. Wydaje mu się, pacjentkom się wydaje często, że zabiegami medycyny estetycznej są w stanie wszystko poprawić. Nie zawsze tak jest. I pojawia się moment, kiedy już my podajemy o kilka ampułek za dużo, pacjentka przestaje siebie przypominać, buzia się robi nadmiernie wypełniona. Więc tutaj troszeczkę rola lekarza, żeby patrzył obiektywnie na pacjentkę, patrzył krytycznie, wiedział, kiedy powiedzieć stop. To jest bardzo ważne, bo to nie jest sztuka przesadzić. Sami tracimy obiektywizm wobec tego, jak wyglądam, jeżeli widujemy siebie na co dzień. Okazuje się, że po 5 latach od pierwszego zabiegu medycyny estetycznej nie przypominamy siebie, ale my tego w ogóle nie widzimy.
A na zdjęciach wszystkie kobiety, które robimy te selfiki, to tam też nie widać tego? Znaczy my nie chcemy tego widzieć.
Nie chcemy tego widzieć. Nie chcemy tego widzieć. To jest ten mechanizm, dlaczego te wszystkie gwiazdy, celebrytki tak wyglądają. One tego nie widzą, naprawdę. Ktoś im przedstawi zdjęcie sprzed kilku lat, ale to nie wiem.
Pani doktor, to teraz zapytam tak. A pani jako kobieta, co by pani sobie zrobiła, czego pani by sobie nigdy nie zrobiła? Na twarzy, na ciele?
Muszę przyznać, że jestem osobą o bardzo niskim progu bólu. Więc bardzo rozumiem pacjentki, które boją się bólu. Bo dla mnie wszelkie ingerencje też są zawsze bardzo, bardzo bolesne. Jestem zdecydowanie zwolenniczką wszelkiego rodzaju laseroterapii. Może nie tyle wypełniaczy, co laseroterapii, czyli takiego naturalnego. Jestem za tym, żeby robić częściej zabiegi troszeczkę mniej inwazyjne.
Pobudzać, tak?
Pobudzać kolagen, poprawiać jakość skóry, bo jednak ta jakość skóry świadczy o naszym wieku. Nie zmarszczki, to nie zmarszczki świadczą o naszym wieku, ale bardziej owal twarzy i jakość naszej skóry. Więc tak staram się bardziej o tym myśleć, żeby o tą skórę jednak dbać. Znając ograniczenia medycyny estetycznej, też wiem, że jakby tą medycyną estetyczną jestem w stanie działać tylko do pewnego stanu albo do pewnego wieku. Potem zostaje chirurgia plastyczna, której też nie należy się bać.
Ale generalnie wniosek taki, nie przesadzać, uważać, patrzeć w lustro obiektywnie, tak, i uważać na promocję.
Robić sobie zdjęcia przed, mieć dobrego doradcę, częściej, a mniej. To jest zdecydowanie takie, tak staram się trzymać tej zasady, również przy pracy ze swoimi pacjentkami.
Żeby nie dać się oszukać, i o tym właśnie dzisiaj rozmawialiśmy w programie, pani dr Magdalena Dobosz-Kawałko, specjalista dermatolog, klinika Dobosz. Ja państwu dziękuję, paniom, państwu za pytania i za komentarze, a za tydzień zapraszam w programie Nie daj się oszukać, będziemy mówić o żebractwie, a dokładnie o tym, co powinniśmy wiedzieć o ludziach, którzy żebrzą na ulicach, jakim pomóc, ale na pewno też czasem, jakim nie pomagać. Do usłyszenia.